Ja, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pich. Mam ciężki dzień, no, nie pierwszy, nie ostatni, pewnie coraz więcej ich będzie. Mam ciężki dzień, ale chciałbym się odnieść do tej rzeczy, ponieważ to mnie nie przestaje zadziwiać. Znaczy polska głupota nie przestaje mnie zadziwiać, również w obszarze mediów narodowych, w obszarze narodowców, na których głosuję i są częścią Konfederacji, na którą głosuję. A zdecydowanie nie ze wszystkimi sprawami się zgadzam z Konfederacją, również z mediami narodowymi, a tutaj mam na tym nieszczęsnym żydowskim YouTubie taką zajawkę pod tytułem Zmiana układu sił i są pokazani trzej panowie, pan Biden, pan Xi i pan Putin, a z tym, że zdecydowanie największą część tej trójcy zajmuje pan Xi i podpis: czy Polska może stracić niepodległość? Czyli innymi słowy, jest to pytanie, czy Polska może stracić niepodległość na rzecz Chin? A jest to tak beznadziejne, głupie pytanie, że właściwie myślę, że nie trzeba być sinologiem, żeby odpowiedzieć na to pytanie, że w ogóle takiego pytania nie powinno się zadawać. Czy Polska może stracić niepodległość na rzecz Chin? Oczywiście można sobie wyobrazić bez żadnego problemu, że Polska może stracić niepodległość na rzecz Rosji. No, nieraz już się to zdarzyło. Zdarzało w naszej historii, więc tutaj w ogóle nie ma dwóch zdań. Natomiast w tej chwili uważam, że pan Biden jest tylko twarzą dwóch innych postaci, dwóch innych narodów, dwóch innych administracji, a mianowicie administracji niemieckiej i administracji żydowskiej. A w każdym razie on na jego rzecz, znaczy to jest sojusznik, w cudzysłowie oczywiście, w wielkim cudzysłowie, sojusznik, któremu w żadnym przypadku nie należy wierzyć. Natomiast państwa takie jak Niemcy i państwo żydowskie, ale w ogóle szerzej Żydzi, diaspora żydowska, a to bydło z obszaru finansowego, rynku finansowy, to jest po prostu coś, czego się należy autentycznie bać i to, co się, zresztą nie pierwszy raz o tym mówię, że to bydło, które nas atakuje w tej chwili ze wschodu, to jest tylko pianta woda po kisielu żydostwa międzynarodowego. Tak, żydostwa międzynarodowego. Zresztą polecam Państwu manifestację w Kaliszu 11 listopada, kiedy niekoniecznie lubiany przeze mnie, wręcz niekoniecznie lubiany przeze mnie ten człowiek Jabłonowski, chyba się nazywa, powiedział prawdę. Powiedział prawdę, nadziewając i paląc statuty kaliskie, które nadawały temu gównu przed 800 laty nieuprawnione, no, prawa. A dobra, ale nie chodzi o gówno żydowskie, nie chodzi mi o gówno rosyjskie, nie chodzi o gówno niemieckie, chodzi mi o pana Xi w tym przypadku. Otóż jeśli tak się dzieje w mediach narodowych, nie pierwszy raz. Jeśli mówi się o tym, że zagrażają nam Chiny, to znaczy, że ten ktoś, kto mówi o tym, ma takie pojęcie o Chinach, jak mały Jasiu o teorii Einsteina. Doprawdy. A państwo myślą, że po tych 10, już 10 rok, nie po 10, a 10 rok edukacji niektórych osób, które mnie słuchają, mam nadzieję, że takie jeszcze istnieją, a wiedzą, że Chiny w całej swojej historii nigdy nie były państwem zaborczym. Nigdy nie były państwem imperialistycznym. Nigdy nie były, używając współczesnej nomenklatury, nigdy nie były państwem, które łupiło o sąsiadów. Chiny, a i tutaj w pewnym sensie można odwołać się do Imperium Rzymskiego, a Chiny mocą swojej kultury, wielkiej kultury, przerastającej sąsiadów no, w sposób nieprawdopodobny, Chiny były magnesem ściągającym do siebie, przytulającym, akceptującym, przystawanie do cywilizacji chińskiej różnych narodów. Czy to było z północy, czy to było chodzi mi głównie o Koreę, o Półwysep Koreański, o Wyspy Japońskie, o Wietnam, które to obszary stały się nie na skutek działań wojennych, a na skutek właśnie integracji w ramach kultury. Częścią, przez jakiś czas, częścią Chin, ale przede wszystkim w tych obszarach bardzo mocno ta kultura, starożytna kultura chińska na te obszary emanowała. I bez względu na to, czy Japończycy, czy Koreańczycy, czy Wietnamczycy, co oni tam by nie mówili, to po prostu kultura chińska stworzyła ich kulturę. Była na samym dnie tego, była u fundamentów, była fundamentem, kultura chińska była fundamentem tych kultur, o których wspomniałem. Tak się nie działo w przypadku wielu innych miejsc, tak się nie działo w przypadku obszaru Azji południowo-wschodniej, czyli Laos, Birma, obecne Laos, Birma. Jest na południe w tej chwili od granicy chińskiej. Tak się nie działo w przypadku obszaru obecnych Indii, bo przecież nie zapomnijcie państwo, że państwo indyjskie to jest rzecz bardzo świeża, bardzo świeża. Państwo indyjskie to jest rzecz, która ma raptem w 48 czy 47 roku powstało. Więc aczkolwiek ten obszar Indii Północnych szczególnie był niezwykle płodny i zapłodnił, tak, można zupełnie spokojnie powiedzieć, zapłodnił północne obszary, swoje północne obszary, czyli południowe obszary obecnych Chin, czyli Xinjiang, czyli Tybet, czyli to wszystko, co należy do historycznego Tybetu. Nie będę tego rozwijał, bo wielokrotnie o tym mówię. Na północy nie było, znaczy te plemiona mongolskie, bo tam nie było niczego innego w tamtym czasie, czyli powiedzmy sobie XIII-XIV wiek, plemiona mongolskie pod Czyngiskanem, no one zrobiły coś niesłychanego. One podbiły, zniszczyły, nie do końca oczywiście, Chiny, a nie tylko. Natomiast fakt, że zajęły te plemiona mongolskie całą część ówczesnego księstwa moskiewskiego, jest to udokumentowane. Oczywiście Rosjanie za żadne skarby się do tego nie przyznają, że to właśnie urzędnicy chińscy zrobili po chińsku, zresztą przy pomocy chińskich znaków, a nie rosyjskich, bo one wtedy nie istniały jeszcze, zrobili spis ziem państwa moskiewskiego. Księstwa moskiewskiego, nie państwa moskiewskiego, księstwa moskiewskiego. Czyli innymi słowy, Chiny były w pewnym, po części przyjmowały tą wspaniałą kulturę z Azji Południowej, a po części dawały swoją kulturę tym obszarom, o którym wspomniałem, tego obszaru konfucjańskiego, który w tej chwili możemy nazwać obszarem konfucjańskim. Natomiast Rosja nie istniała wtedy, w ogóle nie ma o czym mówić. A nie tylko Rosja, to w ogóle na północ od Chin nie było nic. A zarówno w dynastii Yuan, jak i następnej, kolejnej dynastii Mingów. I teraz, mili Państwo, ja Państwu mówię, opowiadam o rzeczach, które miały miejsce tam kilkaset lat temu. 800, 700, 600, 500 lat temu. No a gdzie wtedy była Rosja i gdzie wtedy były Stany Zjednoczone? Że nie wspomnę o żydostwie. No nie było. No po prostu nie było. Ale to nie tylko ich nie było. Rzecz w tym, że Chiny nie musiały z nikim walczyć. Chiny miały swoją kulturę, którą wszystkie lub większość tych plemion, które były w bliższej lub dalszej odległości od granicy chińskiej, coraz bardziej się poszerzającej, bardzo chętnie przyjmowała tą kulturę. No to dokładnie widzę Imperium Romanum. No ale Imperium Romanum jeszcze miało legiony, a tutaj legionów nie było. Zawsze powtarzałem Państwu do znudzenia, że status żołnierza w Imperium, w cywilizacji chińskiej był na poziomie złodzieja i prostytutki. Naprawdę. Sprawdźcie to gdzie indziej, gdzie chcecie. Tą wiedzę posiadam zresztą od profesora Gawlikowskiego, mojego wspaniałego nauczyciela. Kulturoznawcy, jedynego kulturoznawcy wśród tych całych sinologów, w cudzysłowie, co się teraz namnożeni. Więc wracam do tego zdjęcia nieszczęsnego. Czyli innymi słowy, my się mamy bać Chin, które nigdy w historii nikogo nie atakowały. Oczywiście. A nigdy to oznacza, że również zdarzały się incydenty, które tylko potwierdzały ten pewnik. Bo to jest tak, to jest nawet chyba definicja pewnika w matematyce chyba zakłada również, że za wyjątkiem określonych przypadków, znaczy szczególnych przypadków, bo zdarzyła się wojna Chin, krótka, bardzo krótka, chyba dwutygodniowa z Wietnamem, ale tutaj Chiny Małojestowskie, to były w okresie Chin Małojestowskich wszystko. A Chiny chciały jakby ukarać Wietnamczyków za ich niewłaściwy stosunek do Kambodżan, do rządu Pol Pota. A owszem, była sytuacja związana z wojną, z wojną z Indiami, też bardzo krótką. I tak właściwie, udział żołnierzy chińskich w wojnie koreańskiej. No tylko, że te wszystkie zdarzenia miały miejsce w obszarze działania Mao Tse-tunga. Więc powiedzmy sobie, że to można zrzucić na karb tej nieszczęsnej ideologii, która wówczas która kosztowała życie dziesiątków milionów ludzi. Ale to się skończyło. I nieszczęście nasze polega na tym, że propagandyści zachodni, w tym polscy, a jakoś niekoniecznie chcą zrozumieć, że to już było. To se ne vrati. Ale to chyba dla części Polaków jest niemożliwe do zrozumienia. Że to se ne vrati, że owszem, Chińczycy zalewają świat swoją ilością swoich obywateli, którzy ciężko pracują. W przeciwieństwie do innych, którzy nie dość, że ich jest mniej, to jeszcze w dodatku lubią się lenić. Coraz bardziej lubią się lenić. No i tutaj zestawienie podobizny zdjęcia pana prezydenta Xi z bandytą czekistą Putinem, z tym tetrykiem Bidenem, a tutaj nie ma najważniejszych osób, nie ma Merkel i nie ma tych żydowskich świń, a na przykład Netanyahu. A to jest nie tylko nieporozumienie, to jest po prostu brak wiedzy. Ja zawsze w takich sytuacjach, jako że sam, jak Państwo wiecie, jestem polskim i chińskim nacjonalistą, zawsze posypuję sobie swoją głowę popiołem, twierdząc, że nie dość było mojej pracy, aby nie dopuścić do takich aberracji intelektualnych. No ale cóż ja mogę zrobić więcej? Myślę, że ani nie mogłem, ani nie mogę więcej w tej chwili. Więc mogę się tylko zrzymać na coś takiego, na takie zdjęcie, które widzę, na ten podpis. W szczególności fakt, iż to jest proponowane przez media narodowe. No cóż, jak mówię, mam sam do siebie pretensje, że nie dość ciężko pracowałem. Dziękuję, kłaniam się do